Mądre dzieci.
Dzień dobry w świąteczną sobotę. Jestem ciekawa, co porabiacie, czy pomagacie w świątecznych przygotowaniach? Może ktoś pomaga piec mamie ciasto, a może ktoś inny jeszcze robi pisanki. My dzisiaj też powiemy o pisankach i o tym, jak robiło się je dawniej, jak robiły je nasze pra-pra-babcie. Przeniesiemy się też do bardzo odległego kraju, w dodatku kraju, w którym teraz zaczyna się jesień, i zobaczymy, jak tam przebiegają przygotowania do świąt. Będziemy też mówić o jajku, o jajkach, o tych największych, o tych najmniejszych, o różnych kształtach i ciekawostkach dotyczących właśnie jajek. Będzie też zagadka, więc słuchajcie nas uważnie. Nasza ekipa to Piotrek Król, pan realizator, Paulina Superczyńska, Kinga Szymanek. Zapraszamy. Na początek jajko, które można powiedzieć jest takim bohaterem świąt wielkanocnych. Króluje ono na stole, a także w formie pisanek, które wkładają do koszyka chrześcijanie. No właśnie, czy wyobrażacie sobie Wielkanoc bez jajek?
Bez jajka nie wyobrażamy sobie świąt wielkanocnych. Jest to jeden z najważniejszych symboli tego święta. Wykorzystywane jest w wielu dziedzinach, przynosi szczęście i dostatek. Jest też używany jako dekoracja w formie pisanek oraz jest bardzo dobre do jedzenia, na przykład przygotowane przez naszą babcię lub mamę.
Jaja są używane w obrzędowości i symbolice wielu różnych kultur. Można z nich zrobić wydmuszki, pisanki, można bardzo ładnie na nich malować. Ja jak byłam młodsza, to bardzo to robiłam. Jest to taki rodzaj sztuki. Mogą służyć właśnie za dekoracje wnętrz. Wkładamy je do koszyczka podczas świąt wielkanocnych.
Cała rodzina spotyka się przy tym jajku i wszyscy się nim wspólnie częstują. I uważam, że wtedy jest bardzo miła atmosfera i można spędzić cały dzień z rodziną. Składamy sobie życzenia nawzajem, żeby było zdrowie u wszystkich. A w tym roku szczególnie będziemy sobie życzyć dużo zdrowia.
Co jeszcze wiadomo na temat jajek?
Największe jajo na świecie to podobno jajo strusia. Waży prawie 2 kilo. Można z niego zrobić jajecznicę dla 10 osób. Najdroższym jajem jest jajo Faberge. To cenne dzieło sztuki, jest warte kilkanaście milionów dolarów.
No właśnie, my też poszperamy dzisiaj i spróbujemy dowiedzieć się czegoś więcej o jajku. Pomocna będzie tu książka, którą napisała pani Britta Teckentrap, książka wydawnictwa Agora pod tytułem Jajko. Otwórzmy tę książkę. Czego dowiadujemy się na początek? Że jajko jest jednocześnie kruche i mocne. Jeśli ściśniemy je w dłoni, nie pęknie. Oczywiście w odpowiedni sposób, a więc tak jakby w poprzek. Jego budowę można porównać z konstrukcją łuku stosowanego w architekturze. Jajo, przypomnijmy, musi wytrzymać wagę wysiadującego go ptaka, a jajko kurze nie pęknie pod ciężarem nawet grubej książki. W muzeach całego świata można podziwiać fascynujące kolekcje jaj. Przed chwilą mówiliśmy o tym, że jajo strusie to jest największe spośród wszystkich jaj ptaków żyjących współcześnie. Należy też do jaj najbardziej poszukiwanych, ma kształt prawie okrągły. To jest obecnie największe jajo, ale czy wiecie, że dawno, dawno temu żył taki ptak, który nazywał się mamutak? Były to gigantyczne ptaki nieloty żyjące na Madagaskarze. Miały ponad 3 metry, a więc więcej niż jakiekolwiek inne ptaki w dziejach naszej planety. I wtedy to właśnie ich jaja były największe. Miały obwód 1 metra, a wagę 10 kg. W jego jaju zmieściłoby się aż 160 kurzych jaj. Z książki dowiemy się także, że najmniejsze jajko świata to oczywiście jajko jednego z najmniejszych ptaków, a więc kolibra. Ma tylko 10 mm długości, to znaczy jajko, bo koliber ma wielkość do około 13 cm, czyli to jego jajko wygląda mniej więcej jak ziarnko kawy. Z książki dowiemy się także, że jaja składają oczywiście nie tylko ptaki, ale także gady, płazy czy ryby, na przykład żółwie czy żaby. Dla chrześcijan jajko to symbol zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Mówiliśmy o tym, że nie wyobrażamy sobie Wielkanocy bez jaj. No właśnie, mamy też różne zabawy, jak szukanie jaj wielkanocnych. Jaja tańczące w źródle to też taka zabawa, czy toczenie jajek. W wielu krajach przystraja się jajkami, białymi lub malowanymi, drzewa, krzewy i fontanny. Jajko to symbol szczęścia, dobrobytu i zdrowia, pojawia się też w wielu bajkach. Mamy wiele historii o magicznych, złotych jajach strzeżonych przez smoki, jak chociażby w Harrym Potterze. A o jajkach w tradycji wielkanocnej i o tym, jak malowały je dawniej nasze prababcie, opowiemy już za chwilę. Jest sobotni poranek, może jeszcze przygotowujecie pisanki, kolorujecie je, to posłuchajcie, jak te pisanki przygotowywano 100 lat temu. Czy zastanawialiście się, jak je kolorowano? Przecież wcześniej nie było jakichś specjalnych barwników do jajek. W Muzeum Wsi Lubelskiej, które przybliża nam te dawne tradycje, jesteśmy w takiej chałupie i tam właśnie będą powstawały pisanki. Pani Halina Stachera powie nam, jak tworzono sobie w ogóle taki kącik do pracy i co było potrzebne, żeby takie pisanki stworzyć.
Był to kącik przypiecowy, bo przy piecu mamy i szeroką ławę, na której można wyłożyć i różne surowce. Do tej ławy można dosiąść na takich stołeczkach. Ja tutaj spróbuję wyciągnąć taki stołeczek. O, dosiadali. O właśnie, ja sobie odsunę, siądę. O, i już jestem na stołeczku i mam przed sobą biurko, powiedziałabym, czyli ławę przypiecową, bardzo szeroką, na której urządzę sobie to stanowisko pracy. I misę glinianą, pozwolę sobie postawić je tutaj. O, tak. I biorę drugą miskę glinianą, w której mam jajka właśnie umyte w ciepłej, gorącej wodzie i przecierano to ściereczkami, szmatkami. O, tu obok postawię, bo tu mamy już pisanki, ubarwione są, a ponieważ techniką woskową robimy, to barwienie następuje po napisaniu wzoru tym woskiem, a tu mamy jajka takie prosto z kurnika, na którym będziemy kolejne pisanki wykonywać. I teraz pokażę surowce, które posłużą jako barwniki. Mam w koszu wiklinowym i proszę zobaczyć, te kosze przenoszę. W jednym mam łuski cebuli i z tego się wydobędzie barwnik brązowy. I to postawię tam przy tym właśnie miejscu, gdzie są te moje pisanki.
Co jeszcze przyda nam się do kolorowania jajek?
A to są piórka żytnie. I mogłam sobie zerwać, przynieść i przygotować zielony barwnik, jak się domyślamy. I teraz, no, jak uzyskamy ten barwnik? No, musimy to zagotować. Potrzebujemy naczyń. Wezmę naczynie, bo to są czasy jeszcze XIX wieku, czy początku XX, więc żeliwne emaliowane. Już na takiej kuchni zamkniętej płytą żeliwną. O, już widać. I że po fajerkach szuram, więc żeby zaimprowizować to gotowanie, biorę pogrzebacz. W tamtych czasach bez pogrzebacza nie uruchomilibyśmy fajerek. I wkładam garnek. Oczywiście z wodą. Jest mi ile garnków potrzebnych? Mam dwa surowce. Każdy surowiec, barwnik będzie oddzielnie ugotowany. Do tego wkładam właśnie z koszyka, przekładam na gotującą się wodę piórka żytnie, do drugiego te łuski cebuli. Jeszcze potrzebny mi jest trzeci garnek na to, żeby stopić wosk. Tu mam taką właśnie bryłkę wosku. O, tak żeby pokazać. Twardy jest, dlatego taki dźwięk wydaje, kiedy go tak mocniej uderzę o ławę szeroką przy oknie. I to wkładam do garnka. I też pod wpływem temperatury to się topi i cały czas to stoi gdzieś, tylko na małym ogniu tak zwanym. I teraz co jest bardzo ważnego? Palcem sobie nie mogę mieszać, więc do tego potrzebne są łyżki. Łyżki drewniane, tak jak w tamtych czasach były. No i proszę, i teraz troszeczkę, ale trzeba to było mieszać. Poza tym te łyżki są niezbędne, bo kiedy już mamy napisany wzór na białej, czystej skorupie jajka, to następnie za pomocą łyżki zanurzamy takie jajko, już pisankę, w ten właśnie barwnik w garnku i barwimy w taki sposób. Więc proszę zobaczyć, ile przedmiotów jest potrzebnych, aby, prawda, taką pisankę wypracować i osiągnąć.
No dobrze, ale czym ozdobimy pisankę? Jak to robimy?
Postukam. Pisak. Pisak do pisania właśnie tych wzorów na takiej rączce drewnianej. Do tej rączki drewnianej przymocowany jest lejek. Taki wycięty z jakiegoś wiórka żelaza. jakiegoś odpadu i tutaj wkładam do tego lejka, w tym pisaku przelewam ten wosk. I on mi się po tutaj przez ten otwór wylewa. I teraz pokażę taki ruch ręką. O, że to będzie, właśnie będzie wypływać przez ten otwór nieduży i takie wzorki. To były takie właśnie szlaczki, czyli linie i wpisane w te właśnie jakieś zygzaki, czy jakieś słoneczka, no co tam, kto sobie coś wymyślił, upatrzył, ale najczęściej były to na przykład przedmioty gospodarcze, a więc widły, grabie, tak, pojawiały się właśnie na takim jajku, czy też wiatraczki. To pokazywało, co człowiek rejestrował, spacerując po terenie, szczególnie rejestrował to, potem to się w sztuce mogło jego pokazać.
Było to trudne, bo malowało się jasnym woskiem na jasnym jajku, a dopiero potem, kiedy jajko wrzucało się do barwnika, to widać było wyraźnie cały wzór. Tak właśnie powstawały pisanki. Dawniej mówiło się, że pisanki się pisze, a nie maluje, dlatego właśnie nazywają się pisankami. My za chwilę przeniesiemy się do kraju, w którym pisanki nie są znane, ale za to są inne zwyczaje. Zabieram Was teraz do Chile, do kraju, który oddalony jest od nas o 13 tysięcy kilometrów. Jak tam spędza się święta, opowie nam siostra Małgorzata. Na początek przyjrzymy się, jak powstają palmy. Palmy, które różnią się od tych naszych.
Aby przygotować palmy, przygotowuje się gałęzie drzewa oliwowego, także gałązki z drzewa laurowego, rozmaryn, ruta. I uczestniczą także dzieci w przygotowaniu tych palemek. Miałam okazję pracować na południu tego kraju w jednej małej parafii, więc dzieci gromadziły się, przynosiły już ze swoich domów gałązki oliwne, laurowe, ale potem jak nam brakowało, dzieci biegły jeszcze do swoich domów albo do sąsiadów prosić, żeby mamy albo bracia ucięli i nam pomogli w robieniu tych gałązek. Wejście świątyń też się dekoruje. I właśnie, ponieważ jest to kraj, który ma palmy, rosną tutaj, więc ucina się gałęzie z palm i dekoruje się wejście. Jest to bardzo piękne jako zwyczaj. Poza tym w samą niedzielę palmową piękne są śpiewy i moment bardzo wzruszający, kiedy właśnie w trakcie mszy świętej, śpiewając święty, święty, hosanna, ludzie, dzieci podnoszą swoje palemki zielone i machają tymi palemkami. Ma się wrażenie, że to jest jak gdyby taka chmura zielona, która się porusza i ludzie lubią śpiewać. Dzieci się włączają w śpiewie.
My też śpiewamy z palmami w dłoniach, palmami, które składają się z suszonych roślin. A czy jesteście ciekawi, jakie palmy przygotowywały na to święto nasze prababcie?
Ta palma to był taki bukiecik. Bukiecik, który składał się z barwinka, bukiecik, który oczywiście musiał się składać z bazi. Dokładano do tego bukietu wszystkie takie zielone rośliny, które w tym czasie wczesną wiosną można było znaleźć. Dodatkowo jeszcze starano się przyozdobić kwiatkami bibułkowymi i tak pięknie przygotowana palma była zabierana do kościoła i poświęcana i później przynoszono ją do domu i tam ta palma pozostawała. Przez cały rok była w domu.
Mówi o tym pani profesor Mariola Tymochowicz. Nasze prababcie używały palmy czasami jako kropidła, ale też był z nią związany pewien zwyczaj.
Dawniej na wsi, jak też pierwszy raz wypędzano na przykład bydło, to też gospodyni brała taką palmę z domu i dotykała każde zwierzę po kolei, żeby w ten sposób zapewnić, że będzie ono zdrowe, że będzie się dobrze chowało i miała na to między innymi wpłynąć ta poświęcona w kościele palma.
To o palmie lubelskiej, a my znowu przenosimy się do Chile, do siostry Małgorzaty i przyglądamy się, jak tam obchodzi się święta wielkanocne. Ciekawy jest zwyczaj dotyczący Wielkiego Czwartku.
Wielki Czwartek przypomina nam ostatnią wieczerzę. Zazwyczaj w kościołach gromadzimy się późnym popołudniem. Charakterystyczną cechą dla Chile jest przygotowywanie długiego stołu w głównej nawie kościołów, stołu pokrytego obrusem, przystrojonego gałązkami i na tym stole znajdują się chleb i winogrona. To małe chlebki albo chleb już pokrojony. I przychodząc do kościoła ma się wrażenie, że jest coś innego, że jest coś uroczystego. I na koniec mszy świętej jest właśnie podzielenie się tym chlebem i tymi winogronami. Uczestnicy podchodzą do tego stołu długiego, biorą ten chleb, dzielą się, biorą, nazywają to uwa, czyli winogrona, i spożywają. Niektórzy biorą, aby zanieść do swoich bliskich, którzy nie mogli przyjść w tym dniu do kościoła.
A jak w Chile wygląda świąteczna niedziela? U nas jest wielkanocne śniadanie, a tam?
Moment bardzo ważny jest obiad świąteczny. Dzieci uczestniczą w tych przygotowaniach. Czasami biegają, czasami się śmieją, ale już jest radość. Już jest atmosfera świąt. I Chilijczycy lubią się gromadzić. Tam święta zazwyczaj to jest rodzina powiększona. Są dziadkowie, są rodzice, są dzieci, są kuzyni. I jak już to sobie tak dobrze pojedą, jak już ten posiłek jest mniej więcej ukończony, lubią śpiewać i zaczynają tańczyć. Tańczą zazwyczaj na zewnątrz domów, zwłaszcza w takich mniejszych miejscowościach, na wsiach albo w dzielnicach, gdzie domki są takie jednorodzinne. Oni mają taką przestrzeń, ogród, gdzie wystawiają stoły, gdzie przygotowują, dekorują i zaczynają śpiewać, zaczynają tańczyć. Dzieci uczestniczą w tym wszystkim.
A czy w poniedziałek dzieci oblewają się wodą?
Nie ma tego zwyczaju, nie ma planego poniedziałku. Ja im opowiadam o naszych zwyczajach. Są zaskoczeni, dzieci pytają, jak w Polsce święta wyglądają. I ja im opowiadam o naszych zwyczajach. Im się podobają te zwyczaje, ale tych zwyczajów tutaj nie ma. Nie ma ani święconki, nie ma koszyczka, nie ma lanego poniedziałku. Jest inny wydźwięk, radość, zwłaszcza śpiewy w dniu Wielkiej Nocy, to już właśnie ta celebracja Wigilii Paschalnej i też mszy świętej wielkanocnej w niedzielę. Natomiast jest ta radość, lubią się ubrać uroczyście, to ubranie jest świąteczne, piękne.
W jakich zabawach biorą udział dzieci w święta wielkanocne w Chile?
Chowanie jajek, zajączek albo jajeczka z czekolady. Tak, są te zwyczaje, one są przywiezione z Europy, rozpowszechniają się. Dzieci lubią w tym uczestniczyć, bo oczywiście jest radość. Przede wszystkim pierwsze znalezienia tych jajeczek, a z drugiej strony uczestniczenia w grupie w czymś radosnym.
O chilijskich wielkanocnych zwyczajach opowiadała nam siostra Małgorzata Zima. W naszym programie jak zwykle na koniec czas na rozwiązanie zagadki. Przypomnijmy te z ubiegłego tygodnia.
Jest to bardzo niebezpieczne zjawisko pogodowe. Jeśli rozpęta się na morzu podczas rejsu, może dojść do tragedii.
Jak jesteśmy na morzu albo na jeziorze, jak się płynie, to lepiej schować się do portu.
Jest to nazwa zjawiska. Jest ono bardzo intensywne. Powoduje na przykład silne wiatry, bardzo silny opad deszczu lub gradu, lub deszczu i gradu, śniegu w zależności od pory roku.
Prawidłowych odpowiedzi udzielili Szymon i Weronika i to właśnie do nich powędrują nagrody, a my mamy dla Was kolejną zagadkę.
Dajemy do koszyka jakieś babki, baranka, pisanki, wydmuszki. Wkładamy również do koszyczka kiełbasę, sól, pieprz.
To święcenie koszyczka, lanie wody w poniedziałek wielkanocny, pieczenie babki i pasztetu oraz robienie sałatki jarzynowej to też robienie białego barszczu na własnym zakwasie dziadka.
Przygotowujemy dużo pięknych mazurków. Są one ozdobione w różny sposób, jaki najbardziej lubimy. To jest ciasto, które jest charakterystyczne dla naszego kraju. Mazurek może być na przykład z czekoladą, albo może być też kajmakowy.
Trzeba być bardzo ostrożnym, bo zza rogu może wyskoczyć niespodziewana osoba i sprawić nas mokrymi.
To może trudna zagadka, ale myślę, że rodzice też Wam pomogą, żeby znaleźć takie określenie, które właśnie będzie odpowiedzią na naszą zagadkę. To będą dwa słowa, podpowiem. Mądre dzieci @radio-lublin.pl. Na ten adres piszcie do nas. Za chwilę już na naszej antenie bajka, a Wam życzymy zdrowych, pogodnych i radosnych świąt. Paulina Superczyńska, Piotr Król, Kinga Szymanek. Do usłyszenia.